I witam Państwa po przerwie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą na antenie radia UWM FM, a więc godzina z turystyką w różnych formach, czasem z rekreacją. Ja nazywam się Emil Andrzej Karpiński i dziś za temat obrałem sobie Grecję. Powiedziałem mniej więcej o tym, jak ta Grecja wygląda, czym się charakteryzuje, jakich ma sąsiadów. Nie da się niestety historii Grecji ominąć, właśnie dlatego, że Grecja już ta starożytna miała duży wpływ na całą Europę. W Grecji również powstawały pierwsze rozwinięte cywilizacje, chociażby cyklacka, mykeńska, minojska, to przecież właśnie Grecja. Nawet po przejęciu przez Cesarstwo Rzymskie Grecji, ta rozwijała te wpływy greckie w zasadzie wszędzie. Ta mitologia rzymska czerpie garściami z greckiej. Po tym, jak cesarstwo rozłączyło się tak na zachodnio-rzymskie i wschodnio-rzymskie, no to siłą rzeczy bliżej było do cesarstwa bizantyjskiego. No i ono wiodło prym w Grecji, ale chyba można powiedzieć, że było troszeczkę odwrotnie. To właśnie język, kultura grecka była przez długi czas dominująca w tym cesarstwie. Dopiero później, kiedy jakby Turcy wywarli większy wpływ, to się zmieniło, tak? To właśnie ta kultura grecka tam dominowała. No ale skąd to w ogóle się wzięło, że ta Grecja się tak rozwijała? No trochę powiedziałem wam o warunkach naturalnych Grecji. No są góry, jest rzecz jasna morze, a więc dobre warunki do dwóch rzeczy. Pierwsze, rozwój obronności. Grecy właśnie w tych górach, ale nie tylko, wykształcili system niezależnych miast, słynnych polis, które właśnie przez swoje położenie były po prostu bezpieczniejsze. Oczywiście dużo więcej było plusów, tak? Ta decentralizacja była na dzisiejszy czas czymś niesamowitym, do czego chyba warto by było wracać. No a morze natomiast powodowało rozwój żeglarstwa, co za tym idzie rozwój handlu, rozwój eksploracji. W tamtych czasach no eksploracji głównie Morza Śródziemnego, ale jednak dosyć dużej eksploracji Greków. Oprócz Morza Śródziemnego, wszystkie te, które wchodziły w skład jego, Egejskie, Marmara, ale również Morze Czarne, do którego oczywiście za pośrednictwem cieśniny da się dopłynąć. Ślady Greków znajdziemy nawet w obecnej Hiszpanii, Egipcie. Oni nazywali je w ogóle Talasa, czyli morze, tak? Czyli bez jakiegoś przymiotnika, tak? Jakie to jest morze. Zdarzało się, że nazywali również Wielkim Morzem, czyli właśnie naszym morzem, bądź morzem wewnętrznym. A jak już przy tych nazwach jesteśmy, no to skąd w ogóle nazwa Grecja? Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy stosowanej przez Rzymian i znaczącej ziemia Greków. Natomiast właśnie ta nazwa pochodzi od greckiego graikos. W starożytności była to nazwa własna mieszkańców miejscowości Tanagra w Beocji i to była grupa Hellenów, która jako pierwsza osiedliła się w Italii. No i właśnie, mamy grupę Hellenów i właśnie po grecku Grecja to właśnie Hellada, Hellas, tak? To są te nazwy, które możecie usłyszeć i oni tak o sobie mówią. Ale w większości świata to jednak jest coś związane z Grecją. Wspominałem też, że wcześniej niż inne państwa bałkańskie Grecja miała już swoją niepodległość, ale to nie znaczy, że było jakoś bardzo spokojnie od tej pory. Pod koniec XIX wieku znów wybuchła wojna z Imperium Osmańskim, a później wybuchły wojny bałkańskie, rzecz jasna, o których już wspominałem. No i generalnie rzecz ujmując, Grecja troszeczkę na tym konflikcie bałkańskim zyskała. Chociażby Kretę, Epir czy Macedonię. Pierwsza wojna światowa długo Grecji w ogóle nie dotyczyła, bo byli neutralni, aby ostatecznie opowiedzieć się po przeciwnej do przegranych państw. W tym Turcji, co rozpoczęło kolejną ofensywę grecką właśnie w Turcji, ta jednak okazała się klęską. Niestety skończyła się pogromami ludności prawosławnej w Azji Mniejszej. W 1923 roku zawarto traktat pokojowy w Lozannie, który pozwolił jakby wymienić ludność między Grecją a Turcją i ustawić takie, no, kruche do teraz status quo, tak bym powiedział, a wymienieni zostali na podstawie religii wyznawanej po prostu. Później wiele było zmian, było najpierw republika, później znów monarchia. Podczas II wojny światowej walczyli po stronie aliantów, ale po kapitulacji w 1945 roku większość terytorium niestety była administrowana przez faszystowski rząd kolaboracyjny. Po wojnie znów była zmiana, znów była monarchia konstytucyjna, później w wyniku zamachu stanu władzę przejęli wojskowi i w 1974, kiedy akurat na Cyprze doszło do powstania, tak, do wojny z Turcją, to tutaj akurat wybrano władzę demokratyczną. Bardzo długo Grecja jest już chociażby w NATO od roku 1952 i właśnie w tym 1974 na znak protestu, że Turcja zaatakowała Cypr, na chwilę wystąpili z NATO. Oczywiście są członkiem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Unii Europejskiej, tak, pamiętamy przecież Igrzyska Olimpijskie w Atenach, czyli w 2004 roku, chwilę wcześniej weszli do strefy euro, no i odkąd byli w tej wspólnocie europejskiej, to Grecja oczywiście bardzo dobrze się rozwijała. Natomiast, no, jak to południowcy, oni niespecjalnie chcieli się przemęczać, a ich system podatkowy był bardzo kreatywnie obchodzony, co doprowadziło do kryzysu. Co prawda w latach 2007-2009 kryzys był w większości świata, powodowany tą bańką na rynku nieruchomości. Wtedy wpompowano wielką ilość pieniędzy w sektor bankowy, nie tylko w Grecji, słynne te instytucje zbyt wielkie, by upaść, czyli właśnie banki. Grecji w wyjściu z kryzysu pomogła była Unia, choć głównie Niemcy, a także Chiny. Grecy natomiast pomoc i owszem z chęcią wzięli, ale żeby coś zmienić, to raczej niekoniecznie. Doszło do tego, że sprzedawali nawet swoje te mniejsze wyspy. No i tak to się w tej Grecji, drodzy Państwo, żyło i dalej żyje, leniwie, z kombinowaniem, i to jest powód, dla którego niektórzy uważają, że Grecy w dużej części właśnie przejęli zachowania tych Słowian południowych. Tak, pamiętamy, że to lenistwo to jest coś, co w Czarnogórze jest, że tak powiem, wyniesione do poziomów niebotycznych wręcz. Gospodarka Grecji w dużej części opiera się na turystyce, co jakoś specjalnie nas nie dziwi, biorąc pod uwagę ten nawet opis, który w poprzednim wejściu wskazałem. Zarówno wspomniana przyroda, jak i bogactwo kulturowe wpływają w sposób znaczny na to, że turystyka tworzy aż 1/6 produktu krajowego brutto. W Polsce jest to około 4-krotnie mniej. Jednakże, co ciekawe, spośród państw Unii Europejskiej Grecja ma najgorszy wskaźnik wolności gospodarczej, czyli taki miernik, który ma odzwierciedlać restrykcyjność przepisów w zakresie stosowania przymusu przez aparat władzy. I to jest akurat bardzo ciekawe, bo oni mają owszem dużo restrykcji, ale tak jak mówiłem, skutecznie je omijają. Słynne jest już jakby niekończenie domów. Można w nieukończonym domu już zamieszkać, a wtedy nie płaci się jeszcze podatków za tenże dom, więc Grecy budowali dodatkowe piętro z wystającymi prętami zbrojeniowymi, udając, że coś tam będzie robione, rozbudowywane, i w ten sposób nie płacili, a mieszkać już mogli. Można powiedzieć, że jeszcze mieli dodatkowy taras, także, drodzy Państwo, te kombinowanie w Grecji to jest coś, co im bardzo dobrze wychodzi. Warto wspomnieć, że Grecja jest państwem dosyć jednolitym etnicznie i religijnie również, pomijając oczywiście hordy imigrantów szturmujące Grecję od roku 2015 po tej arabskiej wiośnie. 98% ludności określa się jako Grecy, a 90% to prawosławni. No, język grecki jest tak odmienny, że już samo nieposługiwanie się nim determinuje to, że nie jesteśmy Grekami. Często znajdują się tam jednakże grupy słowiańskie, które mówią dwoma bądź trzema nawet językami, ale oni się identyfikują jako Grecy i to rdzenni, bo powiedzmy żyją tam od bardzo dawna. Największą część z miliona cudzoziemców, tych legalnie przebywających, bo aż 2/3 stanowią Albańczycy. Wskazuje się jednak, że kolejny milion to imigranci nielegalnie tam przebywający. Biorąc pod uwagę, że Greków jest jakieś 10 milionów, to jest to całkiem spora część nie Greków, którzy na tamtym terenie obecnie przebywają. Wśród imigrantów rzecz jasna dominuje islam, bo i Albańczycy to przecież w większej części muzułmanie. Przechodząc do greckich zabytków, mają i Grecy, jak mówiłem, sporo, a jeszcze więcej pozostałości po Grekach znajduje się na terytorium innych państw, ale jak zwykle lista UNESCO tylko te najważniejsze wskazuje i ich jest, drodzy Państwo, obecnie 19, a 13 na liście informacyjnej, czyli jakby pretendują do tej listy UNESCO. Jest to na pewno bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę powierzchnię tego kraju. Problem niestety polega na tym, że są one dosyć rozczłonkowane, więc jak bardzo byśmy chcieli zwiedzać, to albo to będzie bardzo dużo kosztowało, bo nie wszystko jest w kontynentalnej Grecji, albo po prostu w kawałkach musimy. Raz na tą wyspę, raz na te wyspy i zdążymy zwiedzić. Tu zacznę od tych największych atrakcji przyrodniczych, choć UNESCO wskazuje, że większość zabytków greckich oznaczona jest zarówno jako przyrodnicze, jak i kulturowe, a więc ten aspekt historyczny zawsze jest gdzieś zawarty w przyrodzie nawet tego kraju. Tylko dwa parki narodowe, które znajdują się obecnie na liście informacyjnej, mają wyłącznie przyrodnicze oznaczenie. Pierwszym z nich jest wąwóz Samari. To jest wąwóz o długości 13 km, gdzie występuje chociażby kreteńska dzika koza, zwana Agrimi orłosem, orzeł przedni, żbik kreteński i podkowiec południowy. Drugim z tych obiektów jest Park Narodowy Dadia Lewkimi South Lyon, położony w Macedonii, konkretnie w górach, obejmuje leśne tereny właśnie wschodnich rodopów. I drodzy Państwo, o pozostałych zabytkach, które mamy w Grecji, powiem Państwu po przerwie, na którą już teraz serdecznie Was zapraszam.